Podstawa do drugiego naszego tematu, naszej drugiej lekcji, jest zapisana w liście do Żydów, 13 rozdział, a 20 wiersz, który mówi, co następuje. 13 rozdział, 20 wiersz. A Bóg pokoju, który wywiódł od umarłych we krwi przymierza wiecznego, onego wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa. Drugi tekst, ponieważ to jest zespół tekstów, drugi tekst na ten temat jest zapisany w Ewangelii Jana, w 10 rozdziale, 4 i 14 wiersz, który mówi: a gdy wypuści owce swoje, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają głos jego. 14. Jam jest on pasterz dobry i znam moje, a moje mnie też znają. Jak już z zacytowanych wersetów Biblii, bracia się orientują, że temat nasz będzie: Pan jest pasterzem moim. Nie w wersji, jak on jest podany w psalmie 23, ale w tej wersji, jak on jest podany jako godło. Ponieważ autor tego artykułu podkreśla, i zgodni jesteśmy z tym, że to roczne godło jest szczególnie zalecane do rozważania na obecny rok 67, ponieważ zawiera nauki, które są na czasie, a szczególnie potrzebne do wypełnienia obfitych łask błogosławieństw Bożych w stosunku do tych, którzy mienią się, nie mienią, ale którzy są prawdziwymi owcami pańskimi. Pismo Święte poucza nas, że potężny Stwórca Wszechświata, Jehowa, jest nad wszystkimi pasterzami pasterzem. Jehowa, jestem źródłem dobroci najwspanialszego pasterza swoich wszystkich owiec, jakie znajdują się w całym wszechświecie. O tym powiada psalmista Dawid w 23 psalmie, pierwszy wiersz, 80 psalm, drugi wiersz, jak również 100 psalm i 3 wiersz, że tym najwyższym w całym tego słowa znaczeniu jest Bóg Jehowa pasterzem nad wszystkimi pasterzami. Inaczej zwracamy tutaj nasz umysł, naszą uwagę, że mamy bardzo wielkiego, wspaniałego, najwspanialszego pasterza, do którego możemy mieć pełne zaufanie, którym jest sam Bóg Jehowa. Dlaczego? Ponieważ z Jego właśnie inicjatywy, z Jego poręki, z Jego zarządzenia On naznaczył innych pasterzy, naznaczył On w planie swoim świętym takie momenty i sposoby, za pomocą których możemy być dostatecznie nakarmieni na paszach zielonych i być pod Jego wielką ochroną jako Jego dobre owce. Upodobało się Bogu jednak naznaczyć podpasterzy. Takim podpasterzem albo pasterzem w całym tego słowa znaczeniu był nasz Pan Jezus Chrystus, o czym mówią zacytowane wersety, jak wiele innych wersetów jeszcze mówi na ten temat, że naprawdę nasz Pan Jezus Chrystus był tym wykonawcą Boga, że był On tym ramieniem, że był On, jak to w Ewangelii Jana mamy powiedziane w pierwszym rozdziale, zaraz od początku, że było u Boga Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. Inaczej Bogiem przez małe B, inaczej władcą, wykonawcą, jak to powiada, przedstawicielem Boga, który przemawiał za Boga, był nasz Pan Jezus Chrystus, który stał się człowiekiem, aby złożyć okup. Bóg Jezusa uczynił tym wielkim pasterzem owiec, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza, że upodobało się Bogu, aby właśnie Jezus, nie kto inny, wypełniał wszystkie polecenia jakie Bóg miał do wypełnienia przez Jezusa Chrystusa. 17 rozdział Mateusza, 5 wiersz powiada nam: a gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny zacienił je, a oto głos obłoku mówiący: ten jest Syn mój miły, w którym mi się upodobało, tego słuchajcie. A więc powiada tutaj w wyraźny sposób, że nasz Pan Jezus Chrystus był posłany na ziemię, a ci, którzy mieli uszy ku słuchaniu, mieli Jego słuchać w tym poselstwie, jakie On sprawował dla ludzkości. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, a wierszu 25, powiada: albowiemście byli jako owce błądzące, ale teraz jesteście nawróceni do pasterza i biskupa dusz waszych. Tu apostoł Piotr wyraźnie powiada, że tym pasterzem, tym biskupem był dla nas nasz Pan Jezus Chrystus. Również Ewangelia Jana, cały 10 rozdział, proroctwo Izajasza, 40 rozdział, 11 wiersz, wszystkie mówią, że nasz Pan był tym pasterzem. W figurze jest on pokazany w Dawidzie, który był tym dobrym pasterzem, który był tym właśnie pasterzem, który kładł duszę swoją w niebezpieczeństwie, kiedy jego owce się znalazły, kładł duszę swoją w obronie tych owiec. Inaczej jest pokazany tutaj bardzo dobry pasterz z narażeniem własnego życia, który broni swoich owiec. W proroctwie Ezechiela 34 rozdział od 23 do 24 czytamy. Proroctwo Ezechiela 34 rozdział 23 do 24. A ja Pan będę im Bogiem, a sługa mój Dawid księżęciem w pośrodku nich. Ja Pan mówiłem to i uczynię z nimi przymierze pokoju, a wygubię złych zwierz z ziemi i będą na puszczy bezpiecznie mieszkać, w lasach będą sypiać będą. A ja Pan będę im Bogiem, a sługa mój Dawid książęciem w pośrodku nich. Ja Pan mówiłem to. Wskazuje tutaj na Dawida, sługę swego Bóg, który figuruje naszego Pana, albo jest typem, figurą na naszego Pana, jako na tego wielkiego pasterza dusz ludzkości. Wolą Bożą było w dalszym ciągu, aby ten znowu z kolei wielki pasterz postanowił pasterzy nad czodą swoją zbraci. I tak jak nam powiada prorok Jeremiasz w 23 rozdziale, na ten temat, prorok Jeremiasz 23, 4 wiersz: nadto postanowię nad nimi pasterzy, którzy by je paśli, aby się więcej nie lękały ani strachały i żeby ich nie ubywało, mówi Pan. A więc prorok Jeremiasz mówi, że mieli być postanowieni pasterze. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, w bardzo dobitny i dosłowny sposób mówią o tym, że taka była wola Boża, aby byli postanowieni pasterze z braci i aby doglądali czody. Gdzie mówi w 28 wierszu 20 rozdziału: Pilnujcież wtedy samych siebie i wszystkiej czody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew. A więc widzimy, drodzy bracia i siostry, są jeszcze inne wersety, które wskazują na to, żeby z kolei Jezus postanowił pasterzy zbrać, aby doglądali, aby paśli zbór Boży. Po upadku pierwszych naszych rodziców, cały rodzaj ludzki znalazł się w bardzo opłakanym stanie. Tak jak Pismo Święte mówi, na ziemi pustej, bez nadziei, bez opieki, rozbity, rozproszony, po prostu rozpędzony, nie było tego pasterza, który by dozorował, który by prowadził, doglądał, który by pasł i bronił czodę jego. Dlaczego? Ponieważ ten pasterz miał przyjść później. Ten pasterz miał się na widowni ukazać później, I nie było wolą Bożą, aby w tym stanie, w jakim się znajdował rodzaj ludzki przed naszym Panem, aby ten pasterz był, ten pasterz się znalazł. Pasterzem i dla Izraela był sam Bóg Jehowa, co mamy pokazane to bardzo ładnie w cieniach przybytku, a szczególnie w historii narodu izraelskiego, gdzie nam mówi w bardzo wyraźny i przekonujący sposób Pismo Święte, że Pan prowadził Izraela po puszczy, jak ojciec prowadzi dziecko za rączkę swoją. Izrael, kiedy był posłuszny głosowi Pańskiemu, Pan jemu błogosławił, chronił go, bronił przed nieprzyjaciółmi, dawał mu zwycięstwa i dosłownie prowadził do ziemi opływającej mlekiem i miodem. Jednak w momentach, kiedy Izrael okazywał się niewiernym, przychodziły na niego plagi, przychodziły klęski, przychodziły niepowodzenia, zawody, straty, zniechęcenie, ponieważ Bóg smagał, karał ten naród, który, jak Pismo Święte mówi, że był twardego karku. A więc widzimy, drodzy bracia i siostry, że rodzaj ludzki, powracamy jeszcze raz do rodzaju ludzkiego, że rodzaj ludzki był w bardzo opłakanym stanie, jak nam prorok Ezechiel to powiada w 34 rozdziale, którego już część odczytaliśmy, a w wierszu od 5 do 6. Czytamy tam, co następuje. W takim stanie znalazł się rodzaj ludzki. Słabych nie posilacie, chorego nie leczycie, złamanego nie zawiązujecie, a zapłoszonego nie przywodzicie, ani zgubionego nie szukacie. Owszem, nad nimi surowie i srodze panujecie, tak że rozproszone będąc są bez pasterza i stały się na pożarcie wszelkiemu zwierzowi polnemu, ponieważ się rozpieszył. A więc jeszcze 6 wiersz. Błąkają się owce moje po wszystkich górach i po każdym pagórku wysokim. Owszem, po wszystkiej ziemi rozproszyły się owce moje, a nie był kto by ich szukał i kto by się za nimi pytał. Taki stan beznadziejny, taki stan rozproszonego stada owiec jest pokazany w rodzaju ludzkim, który znalazł się naturalnie, jak tekst mówi, bez pasterza. W tym beznadziejnym stanie błądziły naturalnie te owce bez tego pasterza, nie mogąc znaleźć należytych pasz, nie mogąc znaleźć czystej wody, nie mogąc znaleźć należytego schronienia. Dlaczego mówimy tutaj tak o tym literalnym czy symbolicznym stadzie owiec? Dlatego, że to najlepiej ilustruje nam i naświetli nam, jak wielką opieką, jak dobrego pasterza mamy, jak wielką opieką, ochroną i mocą prowadzi nas Bóg w naszym życiu poświęconym. To powinno z kolei pobudzić nas do wielkiej ufności, do wielkiego oddania się sprawie Pańskiej i do wielkiego posłuszeństwa, abyśmy mogli wykonywać Jego wolę i Jego zarządzenia. Łaskawy i dobry Bóg zawsze, On wychodził na spotkanie tym, którzy byli posłuszni Jego głosowi. Zawsze okazywał tą intencję w stosunku do tych, którzy okazali skruchę, dobroć czy szczerość serca, aby czynić Jego wolę. On na widownię wychodzi Abraham. I widzimy tutaj Abraham dla jego wielkiej wiary i wielkiego posłuszeństwa, który został nazwany ojcem wiary, jak Bóg jemu naprzeciw wychodzi, jak go wiąże obietnicami, czyli jakie piękne, jakie wspaniałe obietnice jemu daje, że przez jego nasienie miało być błogosławione wszystkie rodzaje ziemi, że miało się ono rozmnożyć i mieli być błogosławione wszystkie rodzaje ziemi. Dlaczego? Ponieważ okazał się posłusznym woli Boga Najwyższego. Później wychodzi na widownię Izrael. Jednak ten naród, który był bardzo skłonny mimo wielu cudów, mimo wielu dobroci, wiele łask i błogosławieństw doznanych ze strony Boga, to jednak był bardzo skłonny do bałwochwalstwa i odstępstwa od zasad, od reguły, od przepisów Boga Najwyższego i dlatego jako taki utracił ten przywilej, że Bóg przestał być dla niego również tym wielkim pasterzem. Oczy wszystkie zwrócone są na czas okresów przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. A zatem widzimy, drodzy bracia i siostry, że dotąd, do tego momentu, te wszystkie sporadyczne wypadki, jakie naświetliliśmy, nie dawały pełnego zadowolenia i nie było w rzeczywistości tego wielkiego pasterza, który by mógł prowadzić owce swoje do tych cichych wód i na te zielone pastwiska. Mówiliśmy, że Jehowa postanowił wielkiego pasterza Jezusa, tak jak to w Ewangelii Jana mamy powiedziane w 10 a 11, dobrego pasterza, który wszelkie starania, wszelkie wysiłki czyni w tym kierunku, aby owce miały należyte zabezpieczenie, aby owce miały należyty pokarm, aby owce miały czystą wodę jako napój. Nasz łaskawy Zbawiciel opuścił przestworza, opuścił niebo, opuścił zaszczytne stanowisko jako Logos, jako Archanioł. Poniżył się, jak Pismo Święte to bardzo wyraźnie poucza, stał się człowiekiem. Poniżył się, przyszedł na ziemię dobrowolnie, kładzie duszę swoją za owce swoje, tak jak sam to o sobie powiedział, przyszedłem, aby zbawić to, co było, zginęło. Oto widzimy wielką miłość i wielkie oddanie się sprawie pasterza naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdy patrzymy na Jego wspaniałą ofiarę i na wyniki tej ofiary, przychodzimy do przekonania, że jest godzien ten wielki pasterz zupełnego zaufania. Że jest godzien, abyśmy mogli jako owce Jego zupełnie poddać się pod Jego opiekuńczą dłoń, pod Jego opiekuńczą rękę, będąc ufni i pewni, że On poprowadzi nas do upragnionego celu, którym jest naturalnie zwycięstwo. Dlatego, aby nasz Pan Jezus Chrystus, aby zbawić to, co było, zginęło, aby, jak to powiada sam w Ewangelii Mateusza, aby sprowadzić nas do tej jednej owczarni, albo na innym miejscu, jak powiada, że dobry pasterz zostawia 99 owiec i idzie szukać tej jednej zaginionej, tego dokonał wszystkiego nasz Pan Jezus Chrystus. Zostawił anielskie zastępy, które nigdy nie zboczyły z drogi i przyszedł na ziemię, aby szukać tej zbłąkanej owcy, a powiada, gdy ją znajdzie, wielce się raduje, wielce się cieszy. I w rzeczywistości tak jest, drodzy bracia i siostry, wielka radość, nie tylko między nami, ale wielka radość między zastępami anielskimi, wielka radość w niebie i wielka radość w całym wszechświecie z powodu dokonanej wielkiej ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie tylko dał nam zbawienie nasz Pan Jezus Chrystus przez swoją ofiarę, ale również i tych pokutujących aniołów mógł od wiecznej zagłady uchronić. A więc widzimy, że doprowadzenie do takiego stanu rodzaju ludzkiego, że nasz Pan dobrowolnie zgodzi się wypełnić misję wielkiego pasterza, napawa nas wielką radością. Jak wdzięcznymi powinniśmy być, umiłowani bracia i siostry, jak powinniśmy uwielbiać, jak powinniśmy przestrzegać Jego prawa, Jego przepisy i jak powinniśmy być posłuszni głosowi temu wielkiemu pasterzowi. Tyle On uczynił dla nas, że z miłości przyszedł życie swoje tutaj na ziemię złożyć w tym celu, abyśmy nie zginęli, abyśmy, drodzy bracia i siostry, nie byli zatraceni, abyśmy nie byli zniwelowani, zunicestwieni, ale abyśmy mogli skorzystać z tej wielkiej łaski i stać się Jego owcami. Ten dobry pasterz wydaje głos. Głos bardzo miły i bardzo zapraszający. Chodźcie za mną, a ja wam ja będę waszym pasterzem. I drogo umiłowani bracia i siostry, tylko ci, którzy mają usposobienie prawdziwej owcy, tylko ci, którzy mają słuch wystawiony na ten zapraszający głos tego wielkiego pasterza, tylko ci usłyszą ten głos tego wielkiego pasterza. Dziwimy się nieraz, że tu jest mała garstka. Ale drodzy bracia i siostry, nie dziwmy się tym. Ten głos miły, ten głos jest tak subtelny, że gdy przejdziemy na literalne stado owiec, to możemy naśladować pasterza, jak tylko potrafimy. To stado owiec nie pójdzie za naszym głosem. Ale najmniejszy głos niech wyda pasterz, gdzie ja to mogłem obserwować. Głos, którym on zawsze wywołuje owce swoje, to, drogo umiłowani, one pędem tłoczą się z tej owczarni, czy z tej szopy, w której się znajdują, tłoczą się, idą za głosem tego pasterza. A więc tylko ten subtelny słuch nastawiony na głos pasterza usłyszy ten głos i chętnie idzie za ten głos. Którzy to są? Jaka to jest klasa owiec, którzy mają ten słuch wystawiony na ten subtelny głos? Klasa owiec są to ci, którzy przede wszystkim pokutowali za grzech, którzy odwrócili się od grzechu, którzy przyjęli Chrystusa jako swego Zbawiciela, zostali usprawiedliwieni, a dalej ze swej strony uczynili poświęcenie. I tu mamy w tym odpowiedź, dlaczego te masy są głuche na ten głos. A więc nie widzą potrzeby pokuty za grzech? Nie widzą tego? Najpotworniejsze grzechy uważają za rzecz normalną, ludzką, zgodną z życiem człowieka. Ja stykam się na co dzień z takimi wypowiedziami. Powiedzmy dzisiaj światowym ludziom, że nie, powiedzmy, cudzołóstwo czy wszeteczeństwo jest grzechem. Szeroko się rozśmieje i powie: Panie, z którego wieku Pan pochodzi? Proszę braci, nie widzą potrzeby żałowania za grzechy. Następnie, jeżeli oni nie widzą, że to jest grzech, to też nigdy nie wzbudzą w sobie żalu, skruchy, pokuty za ten grzech, bo nie widzą potrzeby. Za co on ma żałować, jeżeli to w jego pojęciu nie jest grzechem? Nigdy nie stara się odwrócić od tego złego, bo on to na co dzień praktykuje, on bez tego żyć nie może, to co on praktykuje, bo tu nie mówię o jednym grzechu, o wszystkich formach grzechu, grzechach. A więc, drodzy bracia i siostry, on nie widzi tym samym potrzeby Zbawiciela, żeby ktoś za niego okup złożył, bo on się czuje być w najlepszym porządku. I gdy zwrócimy uwagę takiemu jednemu czy drugiemu, który tą czy tamtą rzecz uprawia, czy jakieś nałogi, picie, czy palenie, czy inne złe rzeczy uprawia, krótka odpowiedź: Panie, tak do nieba i tak do nieba. A więc widzimy, że oni Zbawiciela w ogóle nie odczuwają potrzeby, tym samym oni nie zostali usprawiedliwieni, bo nie wypełnili warunków ze swej strony, no a tym samym też w ogóle nie ma mowy o żadnym poświęceniu. I mamy odpowiedź, dlaczego są oni głusi na głos pasterza. Bo gdyby, drodzy bracia i siostry, ci, którzy mienią się w nominalnym chrześcijaństwie być pasterzami, którzy mienią się być pasterzami swoich parafian, swoich owiec, zaczęli naśladować głosu Pańskiego i zaczęliby nawoływać owce do pastwisk takich, jak Biblia podaje, a karcić za to, co one, czym się one karmią te owce, to, drodzy bracia i siostry, wygwizdaliby ich z ambon. Gdyby ksiądz dzisiaj z ambony, proszę braci, tutaj w Dzierżoniowie zaczął nawoływać, że nie możecie być moimi owcami albo moimi parafianami, jeżeli będziecie pili wódkę, palili papierosy, jeżeli będziecie cudzołożyć, jeżeli będziecie oszukiwać, kraść, obmawiać i tak dalej, to by ci parafianie, czyli te owieczki, by wygwizdali tego księdza i powiedzieli, że ksiądz zbzikował, co on za herezję głosi z tej ambony. Ale jednak, drogo umiłowani, Głos Pański, głos wielkiego pasterza właśnie nawołuje do tych cnotliwych rzeczy. I tylko ci, którzy taki stan serca mają, którzy potrafią siebie uznać za grzeszników i widzą, że są grzesznikami, którzy potrafią żałować za grzechy, którzy widzą potrzebę Zbawiciela, którzy odwracają się od grzechu, posiadają silną wiarę, że zasługa Chrystusa jest dosyć skuteczna, aby pokryć ich grzechy, aby Bóg ich usprawiedliwił zasługą Chrystusa. Tacy, drodzy bracia i siostry, tylko i uczucia takich ludzi tylko będą posłuszne głosowi temu wielkiemu pasterzowi. A więc teraz, jakie charakterystyki powinna mieć owca? Czym się cechuje ta owca? Dlaczego nasz Pan tutaj jest jako pasterz i dlaczego ten cały 10 rozdział Jana, czy też Ezechiela, powiadają, 34 Ezechiela, mówią tak dużo o owcach? Więc owca jest tutaj w bardzo dobry sposób pokazana, jakie powinna posiadać charakterystyki. Przede wszystkim łagodność. Wiemy, że jeżeli chcemy dziecko czy kogokolwiek postraszyć, to nigdy nie owieczką, tylko będziemy psem albo jakimś innym zwierzęciem straszy, ale nie owieczką. Bo najmniejsze dziecko będzie chętnie podejdzie do owieczki i będzie chciało pieścić tą owieczkę, bo to takie miłe stworzenie jest. A więc przede wszystkim łagodność. Następnie cichość, uległość, brak zaufania w samym sobie, bezwzględne posłuszeństwo pasterzowi i zawsze gotowa jest iść za swoim pasterzem. Tak jak zresztą to Ewangelia Jana 10, a 27 mówi, że owca słucha głosu i pójdzie za tym pasterzem. A więc jeszcze raz, łagodność, cichość, uległość, brak zaufania w samym sobie, jak również bezwzględne posłuszeństwo i gotowość chodzenia za głosem pasterza. Czy mamy te cechy? Czy jesteśmy łagodnymi? Łagodnego usposobienia? W poprzedniej lekcji mówiłem o niektórych momentach, gdzie powinniśmy okazać tą łagodność. Następnie brak zaufania w samym sobie. Drodzy braci i siostry, niektórzy są tak nadęci, że do nich nie dociera żadne słowo. Oni myślą, że to, co oni zrobią, to wszystko musi być dobrze, czy jest dobrze, czy źle, ale musi być dobrze, bo to ta osoba zrobiła. Czyli ma pełne zaufanie w samym sobie, a jednak charakterystyka owcy nie, i my też nie powinniśmy mieć. Nie zapominajmy nigdy o tym, że nasze umysły i nasze serca są skażone. Nigdy nie możemy spolegać na samym sobie, na naszych myślach, na naszych uczuciach. Zawsze musimy spolegać na kimś. A w tym wypadku doskonałym, niezawodnym jest nasz pasterz Jezus Chrystus. Następnie jest bezwzględne posłuszeństwo. Posłuszeństwo, o tak, drodzy bracia i siostry. Żadna owca długo nie utrzyma się, szczególnie w warunkach, gdzie one się znajdują, jak dawni to praktykowali w górach, jeżeli ona, drodzy bracia i siostry, nie będzie posłuszna. Jeżeli ona oddali się od stada, to jest pierwsza ofiara, która ginie w paszczęce wilków czy jakichś innych zwierząt. A więc posłuszeństwo. Jeżeli nie będziemy posłuszni głosowi Pańskiemu, to nie możemy być owcą Jego. I tak w wielu wypadkach jest. Na przykład nominalne chrześcijaństwo, mimo że mieni się być naśladowcami Chrystusa, mimo że mieni się być uczniami Chrystusowymi, to patrzmy, czy oni są posłuszni Jego głosowi. Wszystkie rzeczy i praktyki, jakie oni praktykują, począwszy od największej ich świętości, to jest nabożeństwo, poprzez wszystkie ceremonie, jakie uprawiają, to wszystko oni wymyślili, a głos pasterza gdzie jest? To ich wymysł jest, to ich kierunki, to ich prawa, to ich przepisy, a głos pasterza porzucony z daleko za siebie. A więc tym samym nie są posłuszni głosowi temu wielkiemu pasterzowi. Jeżeli chcemy być owcami pańskimi, drodzy braci i siostry, zawsze musimy być gotowi. Gotowi iść za głosem pasterza. To znaczy, musimy mieć zawsze subtelny słuch nasz wystawiony na jego głos. Panie, co chcesz, abym czynił? Panie, czy to jest zgodne z wolą Twoją świętą? Panie, ja chcę, abyś Ty mnie prowadził. Panie, nie opuszczaj mnie, prowadź mnie, kieruj moimi sprawami na co dzień. Zawsze musimy Pana się pytać, Pana dopatrywać i wyrażać chęć pozostawania pod Jego wspaniałą opieką. A zatem, jeżeli chcemy być owcami pańskimi, zapytajmy samych siebie, czy mamy usposobienie owcy. Czy te charakterystyki, o których powiedziałem powyżej, czy one są przy nas? Jeśli są, radujmy się. Nie chełpmy się, ale radujmy się. Ale jeśli są przeciwne charakterystyki, to, drodzy bracia i siostry, róbmy wszystko, aby zmienić nasze usposobienie. Ludzie światowi chętnie używają rozmaitych godeł, rozmaitych oznaczeń, czy to na swoich herbach, czy też na godłach, czy na sztandarach. Chętnie używają zwierząt, godeł zwierząt drapieżnych. Lew, żmija, tygrys, lampart, coś w tym rodzaju. To jednak Pan, ten nasz wielki pasterz, wystawił nam wspaniałe godło owcy. To godło powinniśmy wysoko nosić przed nami i powinniśmy zawsze na to godło patrzeć. Bądź owcą pańską. Bądź i posiadaj te cechy, jakie posiada owca pańska. A wtedy, drodzy braci i siostry, będziemy zawsze mieli na uwadze, że mamy wspaniałego pasterza, który ma wielkie starania, który wykłada wiele wysiłku w tym kierunku, aby nas prowadzić do tych wód cichych. Ewangelia Jana w tym 10 rozdziale, w 1 wierszu powiada słowa, które powinni nas zainteresować, gdzie mówi nam tak: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi drzwiami do owczarni, ale wchodzi innędy, ten jest złodziej i zbójca. A więc tutaj określa niebezpieczeństwo dla owiec, którzy nie podporządkowują się przepisom radom pańskim. Złodziej zawiera myśl przebiegłości, sprytu, działania w cichości, a drugie powiada zbójca. A więc jest to otwarty przeciwnik, jest to, drodzy bracia i siostry, grabieżca, który działa nie w ukryciu, ale otwarcie, agresywnie, prosto, brutalnie. Gdy złączymy te dwa określenia, złodziej i zbójca, i przeniesiemy je na wrogów ludu Bożego, to mamy komplet, ale bardzo niebezpieczny komplet tych, którzy są w ręku szatana i którzy działają przeciwko trzodzie pańskiej. Niektórzy z nich są wilkami w owczej skórze, pracują pod płaszczykiem świętobliwości, jak to mówią, delikatnie w rękawiczkach. O, wielu takich mamy, którzy uchodzą za bardzo gorliwych, poświęconych powierzchownie, ale ich działalność, ich posunięcia, ich po prostu praca jest zupełnie w innym kierunku. Nie zważają na dobro owcy, nie pracują dla ich dobra, ale wręcz odwrotnie. Jego egoistyczne cele są dominujące i jego egoistyczne, mimo że będzie się reklamował bratem poświęconym, mogą być wręcz w odwrotnym kierunku. Taka osoba nigdy nie będzie zważała na dobro owcy, na spokój, na harmonię, na jedność, na bezpieczeństwo, na całość, na budowanie, tylko będzie patrzyła, aby swoje idee, swoje poglądy i swoje zamiary przeprowadzić. Jest to rodzaj tych pierwszych. Drudzy, inni, jak powiada autor tego artykułu, są śmiałymi, otwartymi, agresywnymi oponentami, którzy występują w sposób bardzo powiedział, otwarty w stosunku do tych, którzy są czodą pańską. I przed tymi klasami, albo przed tymi ludźmi ostrzega nas Pismo Święte, gdzie w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, w 28 wierszu, który był czytany i 29 czytany. Pilnujcie wtedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew. Tutaj zaleca, aby byli to dobrzy pasterze, aby paśli zbór Boży, aby mógł wzrastać w łaskach znajomości pańskiej, ale dalej powiada, boć ja to wiem, że po odejściu moim w nidu między was wilcy okrutni, którzy czodzie folgować nie będą. A więc mówi tutaj o drugiej kategorii pasterzy, którzy mienią się pasterzami być, którzy nie będą folgować czodzie, ale będą mieli tylko i będą przeprowadzać własne zamiary i własne zamysły w stosunku do Ojca. Jezus w Ewangelii Jana, ale jeszcze coś dalej powiada w 10 rozdziale i 9 wierszu. Powiada nam tak. Jam ci jest drzwiami. Jeśli kto przez nie wnijdzie, zbawiony będzie. A wynijdzie i wynijdzie, a pastwisko znajdzie. A więc powiada, jam ci jest drzwiami. Jeśli kto przez mnie wnijdzie, zbawiony będzie. A wnijdzie i wynijdzie, a pastwisko znajdzie. Nie ma innej drogi, drogą umiłowani, przez żadną sektę, przez żadną organizację, przez żadne urządzenie, przez żadną Marię czy kogokolwiek, ale Jezus jest drzwiami i tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa możemy otrzymać zbawienie. Miałem kiedyś dyskusję na ten temat z jednym z oświadków, który twierdził, że przez ich organizację, porównując ją do korabia, że można otrzymać zbawienie, kiedy mu zapytałem się, proszę Pana, może Pan nie powie, czy trzeba należeć do organizacji Świadków Jehowy, aby osiągnąć zbawienie. Wtedy on powiada, proszę Pana, czy poza korabią ktokolwiek był zachowany przy życiu. Wtedy ja mu mówię, dziękuję Panu, odrzucacie całkowicie okup. A co zrobimy z tekstem, który mu powiada, jam jest drzwiami, że tylko przez Jezusa Chrystusa, że w Jezusie Chrystusie jest zbawienie. A jeśli uważacie, że korab jest waszą organizacją, to Jezus jest niepotrzebny, kompletnie niepotrzebny, ponieważ korab, czyli ich organizacja, daje im zbawienie. Wtedy odczytałem mu również i tekst, który jest zapisany w Dziejach Apostolskich 4 a 12. I nie masz w żadnym innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które by mogli być zbawienie. Jezus Chrystus jest tylko dla nas zbawieniem. On złożył okup, nie Maria, nie organizacja żadna, nie żadne urządzenie, nie żadne kościelnictwo, ale Jezus Chrystus stał się dla nas zbawicielem i tylko jak powiedział, kto weń wierzy, nie zginie, ale będzie miał żywot wieczny. Więc widzimy, drogą umiłowani bracia, że ten tekst, który mówi w Ewangelii Jana, 10 rozdział, a 9 wiersz, to wnijście i wynijście, że również nam pięknie tutaj ilustruje działalność naszego wielkiego pasterza w stosunku do owiec pańskich. Najpierw potrzeba, żeby nasz Pan był drzwiami dla nas. I nie ma innej drogi zbawienia, jak tylko właśnie w Jezusie Chrystusie. Dalej mówi, wynijdzie i wynijdzie. Wynijdzie, to znaczy, że ten wielki pasterz spędza tę czodę pańską do jakiegoś pomieszczenia, w którym to pomieszczeniu daje schronienie czodzie. Nasz Pan Jezus Chrystus daje nam schronienie przez swoją wielką moc, gdzie umiłowani, tak jak psalmista Dawid powiada, pod jego skrzydłami jesteśmy zawsze bezpieczni. Daje nam schronienie. Ale nie tylko to, ale gdy przyjdzie poranek, otwiera bramy, wrota otwiera tej owczarni i owce wychodzą, wynijdą, wynijdzie. W jakim celu? A żeby te owce znowu prowadzić do, na zielone pastwiska do wód cichych spokoju. Bardzo pięknie to właśnie literalna trzoda owiec reprezentuje. Z tych wersetów widzimy, że nasz Pan, dobry wielki pasterz, karmi Słowem Bożym. Czyli, że na pierwszym miejscu znowu postawiamy największego pasterza nad wszystkimi pasterzami Boga Jehowy. Następnie naszego Pana Jezusa Chrystusa i za pomocą żywotnych czynników pasterzy, których postanowił nad ludem pańskim, daje on wiele dobroci tym, którzy słuchają jego głosu. Co on takiego czyni? A więc karmi słowem prawdy, oświeca nas prawdą, roztacza nad nami opiekę, on ćwiczy nas, gasi nasze pragnienia czystą prawdą postępującą, on wzmacnia nas, on posila nas, on zastawia stół obficie pokarmami, jak również, drodzy bracia, wiele innych rzeczy czyni w stosunku, jak daje nam ochronę, broni nas, daje nam radość, zadowolenie, spokój, zabezpiecza nas, a więc te wszystkie rzeczy czyni w stosunku do nas nasz wielki Bóg Jehowa, nasz wielki pasterz Jezus Chrystus i ci, którzy byli w Jego ręku wiernymi pasterzami. O, jak wspaniałych mamy pasterzy. Czy teraz, mając na uwadze tak wspaniałych pasterzy, którzy dozorują nad naszym dobrem, którzy czuwają nad naszym dobrem, tak jak to prorok Izajasz powiada, czy to w spokojnej nocy, czy podczas ożywionego dnia, czy pójdziemy przez ogień, ogień doświadczeń, czy pójdziemy przez rzekę, gdy będziemy znajdować się między elementem nawet rozhukanych wód, ludzkich wód, nic nam się nie stanie. Dlaczego? Bo nad nami czuwa wielki pasterz, który dozoruje i ma na uwadze i na celu dobro swoich owiec. On, drodzy bracia i siostry, prowadzi nas po błogosławionych ścieżkach. On prowadzi nas i daje nam tyle pokarmu, tyle napoju czystej prawdy, że nie możemy nawet skonsumować tego. Niech ktoś zaprzeczy temu. Gdybyśmy my wszystką literaturę, którą my mamy, drodzy bracia i siostry, przetrawili, gdybyśmy ją mieli w naszych umysłach i sercach, to jeszcze byłoby to za mało. A ile to jest pokarmu? Ile ta literatura, ile te prawdy, prawdy odnoszące się do naszego zbawienia, do zbawienia całej ludzkości, ile one dają nam radości? Ile zadowolenia? Ile ta prawda, ta czysta woda w nas daje nam zadowolenia, że tak jak nasz Pan Jezus Chrystus Samarytance powiedział, że gdy ktoś zaczerpnie tej wody, którą on da, to ta woda stanie się w nim studnią wody wytryskującej. Ile radosnych słów wypowiadaliśmy z serca naszego innym, ponieważ nie mogliśmy w sercu naszym utrzymać tej pięknej prawdy, która dała nam tyle szczęścia i zadowolenia. I musieliśmy się siłą rzeczy podzielić z innymi tą prawdą, bo ona po prostu paliła nas w sercu. Mówiliśmy, nie możemy tej radości zatrzymać sami dla siebie, ale musimy tą radością się dzielić z innymi. Ten stół naprawdę jest obficie zastawiony, ale drogo umiłowani, nie odrzucajmy tych pokarmów. Nie odrzucajmy tych dobrych pokarmów, które są nam niezbędne, ale spożywajmy je. Spożywajmy, jeśli ten wielki pasterz nas zaprowadza do takich pastwisk soczystych, świeżych, czyściutkich. Jeśli nam podaje tą wodę czyściutką, postępującą, bieżącą, prawdę postępującą, korzystajmy z tych przywilejów. Czas, życie nasze jest bardzo krótkie. Czas przemija bardzo szybko. My, gdy obserwujemy, drodzy bracia i siostry, to wprost niemożliwe. Ja myślę, że niedawno, dopiero co, już niedawno, jeszcze chodziłem do szkoły. Wszystkie momenty mi się żywo utkwiły w pamięci i przypominają mi się, kiedy chodziłem do szkoły. Dzisiaj mam 50 lat już. Tak szybko czas leci. Tak szybko przemija czas, nie do pomyślenia. Jeszcze widzę, jak podpisywałem datę 37 rok, czy 27 rok. Gdzie to jest? Gdzie są te lata? Jak one, mimo w tym trudnym czasie, że żyjemy, jak one błyskawicznie przemijają. A przecież w naszym życiu mamy my zdać egzamin, mamy zadokumentować, co myśmy zaskarbili, co myśmy zarobili. A to życie tak szybko płynie. I dla niejednego, drodzy bracia i siostry, to życie będzie za krótkie, aby zaskarbić sobie to upragnione zwycięstwo. To życie tak szybko przeminie, że się dopiero ocknie ten ktoś, kiedy zmartwychwzbudzony będzie i powie: oj, oj, taką okazję przeoczyłem. Tak, drodzy bracia i siostry. Tak jak sługa pański powiada, że dla niejednych z klasy restytucyjnej 1000 lat będzie za krótkie. Za krótkie będzie 1000 lat, aby sobie zaskarbił żywot wieczny. Dlatego, że będzie bardzo leniwy w wykonywaniu woli pańskiej. I nie podoła, nie zdoła w tym to okresie dojść do doskonałości. A niestety nic niedoskonałego nie przejdzie do wieków wiecznych w przyszłości. A więc musimy, póki się dziś nazywa, póki czas, póki mamy energię, póki mamy zdrowie, życie, musimy, drodzy bracia, robić wysiłki, to ustawiczne wysiłki, aby być owcą pańską. Aby być tą owcą pańską, musimy posłusznie być głosowi temu pasterza. Niech te słowa pasterza, które do nas docierają, niech one będą dla nas zawsze żywe, dźwięczne, niech one będą tą siłą magnetyczną, od której oderwać się nie możemy. Przecież zdajemy sobie wszyscy sprawę i świadomość mamy jak najbardziej pod tym względem, że Pan chce w tym krótkim życiu zobaczyć, co Ty zaskarbisz sobie. Co Ty zrobisz dla mnie? Jak Ty będziesz żył? I w przyszłości nikt do Boga pretensji nie będzie mógł mieć: Boże, zostałem pokrzywdzony. Nie. Tak mówią niektórzy uczniowie w szkołach. Ten profesor mnie pokrzywdził, tamta profesorka mnie pokrzywdziła. No, nieraz może i tak jest, ale, drodzy bracia i siostry, to co Bóg da każdemu, to da sprawiedliwie i od tego nie ma odwołania. A więc to, co sobie zaskarbimy, to będziemy zbierać. Jaki siew, takie żniwa. Dlatego też nawołujemy za tym rocznym godłem, szczególnie w tym okresie złym, abyśmy zawsze byli posłuszni głosowi pańskiemu, to znaczy naszemu wielkiemu pasterzowi. On nas będzie prowadził po błogosławionych ścieżkach sprawiedliwości. O, jak dobrego mamy pasterza. Niech, drodzy bracia i siostry, nasz słuch będzie wyoszczony na Jego głos, na głos dobrego pasterza. A bądźmy głuchymi na głos złych pasterzy, którzy nawołują nas do niedobrych rzeczy. Czy to złych pasterzy w świecie, czy to złych pasterzy między braćmi, czy to złych pasterzy w jakimkolwiek otoczeniu się znajdujemy. Bądźmy głuchi na ich propozycje, na ich ponęty, a bądźmy subtelnymi na głos wielkiego pasterza. Tak widzimy, że wiek Ewangelii przeznaczony był do powołania najpierw najwyższego rzędu owiec, z których składał się Kościół. To były owce na wskroś wypróbowane, najwyższy rząd owiec. Ale Bóg w swojej łasce, kiedy ogólne wysokie powołanie się skończyło w 1881 roku, otworzył jeszcze możliwość, aby inni skorzystali z Jego łaski. I wyraźnie zaznaczona nie w jednym miejscu, ale w wielu miejscach klasa lewitów Gersona, czyli młodociano godni, oni, drodzy bracia i siostry, też mogą korzystać z tego przywileju. Ponieważ musimy pamiętać o tym, że tak jak są dwie klasy jako niewidzialne będą w przyszłości sprawowały urząd swój, tak dwie klasy będą widzialne jako przedstawiciele Królestwa Bożego tutaj na ziemi. Wszystkie wydarzenia w świecie, które obserwujemy dzisiaj na bieżąco, wykazują, jak również brat Jolle potwierdza to i pisał w ostatnim liście do brata Stachowiaka, że jesteśmy bardzo blisko Królestwa Chrystusowego. Że Królestwo Chrystusowe tuż, wszystkie znaki wskazują na to, że jesteśmy bardzo blisko Królestwa Chrystusowego. Może już niedługo te drzwi się zamkną dla celów wieku Ewangelii i przejdzie inny okres, wejdziemy w inny okres, okres restytucji. Patrzmy na wydarzenia na Bliskim Wschodzie, patrzmy na posunięcia, na osiągnięcia. Wszystko w myśl Biblii wskazuje, że plan boski wypełnia się skrupulatnie w naszych oczach. A więc mając te wszystkie rzeczy na uwadze, tym bardziej bądźmy posłuszni głosowi naszemu wielkiemu pasterzu. Niech, drodzy bracia i siostry, te parę chwil życia naszego, które posiadamy, którymi dysponujemy, niech one naprawdę będą w celach służenia Bogu z całego serca. Ponieważ Bóg nas pierwej umiłował, dał nam wspaniałe obietnice, dał nam wspaniałą nagrodę w obietnicach i wierzymy i jesteśmy przekonani, że dotrzyma tego. A my ze swej strony bądźmy posłusznymi owcami naszego wielkiego nadpasterza i naszego wielkiego pasterza. Będzie to dla nas wszystkich, drodzy braci i siostry, wielką radością, kiedy w przyszłości usłyszymy głos tego wielkiego pasterza: byłaś owieczko, byłeś owcą wierną. W małych sprawach, w tym krótkim twoim życiu, w tym złym świecie, postanowię cię nad sprawami większymi, ważniejszymi wnić do radości Pana swego. Gdy ten głos usłyszymy, sprawi nam to wiele szczęścia, da nam to wiele szczęścia, zadowolenia. Drodzy bracia i siostry, już dzisiaj żyjemy tą radością, tym szczęściem, że jesteśmy na właściwej drodze, że lubimy słuchać głosu naszego wielkiego pasterza, a po tysiąckroć bardziej nasza radość się spotęguje w przyszłości, gdzie apostoł Paweł sam powiedział, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani na serce ludzkie nie wstąpiło to, co Bóg nagotował tym, którzy Go miłują. Jeżeli apostoł Paweł, sługa Pański, to wypowiedział jako natchniony apostoł, to, drodzy bracia i siostry, możemy tylko w części pojąć, co za wielka radość będzie w przyszłości z powodu naszej wierności naszemu wielkiemu nadpasterzowi, pasterzowi i podpasterzom, a tej radości wam wszystkim i sobie z całego serca życzę. Amen.